Późno w nocy skończyła się kolacja przywódców unijnych w Brukseli. Wiemy, że odwołany zostanie, czy wezwany na konsultacje, tak to się mówi w języku dyplomatycznym, ambasador Unii Europejskiej w Moskwie, że przewidywane są kolejne reakcje na to, co zrobili Rosjanie w Anglii. Andrzej Potocki, komentarz.
Witam Państwa. No wydaje się, że wczorajszy szczyt, wczorajsze spotkania w Unii Europejskiej dla nas odniosły pewien skutek, a jeśli chodzi o sprawę otrutego, czy próby otrucia agenta, byłego agenta rosyjskiego Skripala, to wydaje się, że tutaj państwa zmierzają do pewnego konsensusu w sprawie ostrzejszej reakcji w stosunku do Rosji, aczkolwiek reakcja ta na pewno nie będzie taka ostra, czy powiedzmy sobie w takim mocnym stylu, jakim to zrobili Anglicy. Tutaj najsłabszym ogniwem były oczywiście Niemcy i ich polityka robienia interesów z Rosją przedkładana nad politykę bezpieczeństwa europejskiego, no ale widać Unia Europejska poradziła sobie jakoś z tym i można będzie mówić o jakimś wspólnym stanowisku w stosunku do Rosji. Tutaj Polska dosyć, prezydent dokładnie, nasz prezydent dosyć ciekawie się zachował, mianowicie powiedział, że nie przyjdzie na tą ceremonię otwarcia, podobnie jak Anglicy, ale nie wykluczył, że odwiedzi stadion na jednym z meczów, najlepiej finałowym, kiedy będzie grała polska reprezentacja. To jest takie jak gdyby wyjście pośrednie ze wskazaniem Rosji naszego stanowiska. Także no oczywiście można by było oczekiwać mocniejszych reakcji, bo sprawa jest bardzo poważna. No najpoważniejszym w tym wszystkim jest to, że użycie tego rodzaju broni chemicznej przez Rosjan w stosunku do swojego agenta na terytorium obcego państwa, byłego agenta dodajmy, bo on miał przecież obywatelstwo brytyjskie, Skripal, to jest potencjalne zagrożenie, że gdyby taka broń dostała się w ręce terrorystów, obojętnie jaką drogą, no to by była bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy na przykład no jeden gram wystarczy do wytrucia pół wagonu metra, jak nie więcej, tej substancji. W związku z tym ta sprawa właśnie w tym kontekście ma drugie dno niebezpieczne i stąd moim zdaniem te reakcje powinny być mocniejsze. No ale chociaż jest tutaj ten konsensus.
Litwini i Polacy, czyli my, nie wykluczamy wydalenia działających pod przykrywką dyplomatów rosyjskich w Polsce. Łotwa, Estonia i Francja też się nad tym zastanawiają. Rosja stanowi zagrożenie dla zachodnich wartości, tak powiedziała premier Wielkiej Brytanii po godzinie 2 w nocy w Brukseli.
Bo stanowi. Polityka, którą prowadzi Putin, jest polityką, delikatnie mówiąc, chuligańską, jeżeli nazwać jej zwykłą polityczną bandyterką. To jest polityka opierająca się na zastraszaniu, na przemocy, na grożeniu wojną. Przekuwają to oczywiście Rosjanie na rzeczywistość, bo jak wiadomo, wojska rosyjskie, znaczy elementy wojsk rosyjskich stacjonują w Donbasie, Krym został zajęty. Jednym słowem, do tego wszystkiego wypady agentury z rosyjskiej na teren takich państw jak Wielka Brytania z zamiarem zabicia byłych swoich agentów, którzy zresztą już nawiasem mówiąc, zostali wymienieni. On nie uciekł Skripal, tylko on został wymieniony, także jak gdyby do tej pory w większości przypadków wymiana agenta stanowiła zamknięcie tego tematu. Natomiast to jest pogwałcenie kolejnej takiej zwyczajowej normy przez Rosję. W związku z tym no dowodów na tą politykę rosyjską znajdziemy masę i co by nie mówić jednak, zarówno państwa bałtyckie, jak i my, jak i Europa Wschodnia, no mimo wszystko żyje z tym piętnem Rosji i z tym takim, z tą lekką niepewnością, co przyniesie przyszłość, a nie są to, jak wiadomo, pożądane stosunki, pożądany stan, w którym się znajdujemy.
Ale odnotowujemy, że to nie jest wystarczający powód na to, żeby Angela Merkel choćby cieniem czy słowem, półsłówkiem coś powiedziała na temat wycofania się Niemiec z Nord Stream 2 z budowy gazociągu.
A, to według Niemców są dwie różne sprawy. Tutaj Niemcy starannie rozróżniają własny interes w sensie finansowym od polityki zagranicznej. No, Angela Merkel jest w takim, można powiedzieć, w podwójnym trzymaniu, bowiem zarówno te bardzo silne lobby gazowe rosyjskie, które jest mocno dogadane z niemieckimi firmami zajmującymi się gazem i naciskają na Merkel w sprawie tego kontraktu, bo to jest czysty, żywy pieniądz, czyli na budowę drugiej rury. Natomiast z drugiej strony Angela Merkel ma koalicjanta od niedawna, prawda, w rządzie jest z SPD, a jak wiadomo, SPD było przeciwne sankcjom i zawsze prowadziła taką politykę bardzo prorosyjską, twierdząc, zresztą kompletnie, moim zdaniem, irracjonalnie, że z Rosją należy rozmawiać, bowiem jak się rozmawia z Rosją, czy powiedzmy sobie handlujemy z Rosją również, to Rosja się cywilizuje. Naszym zdaniem, zdaniem polskiego rządu, ta sytuacja nie jest taka, jak wyobraża sobie SPD. Rosja, mimo tego, że z nią się rozmawia, za bardzo się nie cywilizuje i dalej postępuje tak, jak postępowała, czego przykładem jest operacja z agentem Skripalem.
Ale może to jest lepsze postępowanie niż to, które zastosował były prezydent Francji, pan Nicolas Sarkozy, który najprawdopodobniej jest oskarżony o to, że wziął dużą łapówkę od Kaddafiego, a potem były naloty na Libię, a potem było szybkie morderstwo głównego świadka, czyli byłego szefa państwa libijskiego.
Jeżeli to się okaże prawdą, no to jest naprawdę niezły skandal, albowiem mieliśmy do czynienia w XXI wieku z sytuacją, kiedy po pierwsze prezydent, można powiedzieć, europejskiego mocarstwa, jakim jest Francja, bierze pieniądze na kampanię od Kaddafiego, który był znany ze swoich różnych politycznych, również takich chuligańskich wybryków, jak na przykład strącenie samolotu w Lockerbie. No, wziął od nich pieniądze, zobowiązał się do czegoś według tego, co podają media. Zobowiązał się do czegoś, tych zobowiązań się nie wywiązał i ze strachu przed odkryciem prawdy uderzył lotnictwem w Libię, a potem sprowokował, o ile to był wywiad francuski za tym stał, ale nie można tego wykluczyć, no, ten zamach na Kaddafiego, w którym on zginął. Teraz ta sprawa się wydała i to rzeczywiście jest bardzo kompromitujące. Jednak ja bym tutaj tak tych dwóch spraw, to znaczy tej sprawy francuskiej i sprawy niemieckiej z Nord Stream 2 nie wrzucał. One może mają podobne konotacje zagraniczne w tym sensie, że zarówno Niemcy, jak i Francja prowadzi taką bliską politykę z ludźmi, którzy no, nie przestrzegają tych zachodnich wartości demokracji.
Ale Sarkozy bardzo też handlował bronią z Rosją, a kto wie, czy te szkody, które wyrządziło ten upadek Kaddafiego, rozbicie Libii i konsekwencje tego wszystkiego, uchodźcy, terroryzm, państwo ISIS i tak dalej, tych konsekwencji dużo i państwo, które teraz nie istnieje.
No to ale sekwencja wydarzeń była taka, że Libia nie była pierwsza w tej rewolucji arabskiej. Pierwszym krajem, zdaje się, był Egipt albo Syria, jak pamiętam.
Tak,
ona była kolejna, także jeżeli mówimy o polityce Francji w stosunku do tych krajów, które zostały wstrząśnięte tymi rewolucjami wiosennymi, to możemy w ogóle mieć pretensje do całej polityki francuskiej, że ruszała istniejący tam układ, a ponieważ była strefa wpływów Francji, jak wiadomo, Francja miała tam kolonie i bardzo silne, utrzymywała bardzo silny wpływ, w związku z tym po części również ponosi odpowiedzialność za to, w tym oczywiście Libię, a mi się wydaje, że sprawa Kaddafiego została załatwiona przy okazji, prawda? Libia to była gdyby przy okazji tego, co się wydarzyło i było to może wykorzystanie przez Sarkozy'ego sytuacji politycznej do tego, żeby upiec własną pieczeń, a dokładnie ugotować Kaddafiego, czyli de facto go wyeliminować mówiąc po polsku, zabić.
Prezydent Macron jest niewidoczny, przynajmniej w tych informacjach ze szczytu w Brukseli. Nie pojawia się jego nazwisko, bo ma własne kłopoty. 300 tysięcy ludzi demonstrowało wczoraj na ulicach Paryża, niezadowolonych z polityki Macron. Gdyby te 300 tysięcy ludzi niezadowolonych z polityki rządu polskiego było na ulicach, to byłby dużo, dużo większy skandal i szum międzynarodowy. Ale przejdźmy na ulicę Wiejską, bo zdarzyły się rzeczy bardzo istotne, bo z ustępstwa Polski, jeśli chodzi o naszą strategię, o strategię rządu reformowania władzy sądowniczej.
No powiedziałbym tak, gdyby skończyło się na tych ustępstwach i te ustępstwa, które zostały wczoraj poczynione, miałyby doprowadzić do finalizacji tego sporu z Unią Europejską, to ten koszt nie był zbyt wysoki. No w polityce jest tak, że czasem trzeba dociskać, czasem trzeba ustąpić. Tutaj uważam, że polska dyplomacja spełniła swoje zadanie, mianowicie podstawowym argumentem przekonującym Unię Europejską, Komisję Europejską do stanowiska polskiego była nie absolutnie treść tej reformy sądownictwa, czy jej sens, bo to był tylko pretekst, ale głównie to, ile państw Polskę poprze w ostatecznym głosowaniu. Poza Węgrami był taki moment, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że ktoś nas jeszcze poprze, a potem okazało się, że były trzy kraje bałtyckie, trwały rozmowy, jeszcze w zanadrzu była prawdopodobnie Malta, może Holandia. Jednym słowem, ilość państw europejskich, która była gotowa w stanie nas poprzeć w kwestii artykułu 7, była na tyle już duża, że to musiało zrobić wrażenie na komisji i po prostu chcąc zachować twarz, należało spuścić z tonu i złagodzić warunki dogadania się. No i efektem tego, mam nadzieję, ostatecznym są te propozycje ustępstw. Są to cztery punkty, no można je przypomnieć, bo to jest bardzo istotne, w jakich punktach ustąpiliśmy. Analizując pokrótce każdy z tych punktów, mniej więcej każdy będzie mógł sobie wyrobić zdanie na temat tego, czy są to poważne ustępstwa, można mówić o porażce, czy też są to dyplomatyczne ustępstwa, które musiały nastąpić i które nie będą miały większych poważnych konsekwencji. Ja się skłaniam ku tej drugiej tezie. No bo weźmy tak, minister sprawiedliwości nie będzie mógł odwołać prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii kolegium sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa. To co znaczy? Tutaj należy dodać jeszcze, że czyli będzie jakaś kwestia z odwołaniem prezesa sądu, zbiera się kolegium, kolegium broni tego sędziego i wtedy następuje proces odwoławczy, bo tam jest możliwość odwołania się do Krajowej Rady Sądownictwa i rozstrzyga ostatecznie o losie tego sędziego, tego prezesa, Krajowa Rada Sądownictwa, przypominam, wybrana już przez parlament. Także to wydłuża pewien proces usunięcia sędziego czy zmiany sędziego ze stanowiska prezesa, ale w efekcie per saldo prawdopodobnie może się tym samym skończyć. Zostaje po prostu poszerzony tylko krąg ludzi, którzy to opiniują.
Mniej władzy dla ministra sprawiedliwości.
No i mniej władzy dla ministra sprawiedliwości, ale no to
to punkt się pierwszy. Punkt drugi?
Trochę mniej władzy dla ministra sprawiedliwości. Zostanie zrównany wiek przechodzenia w stan spoczynku sędziów, niezależnie od płci. No to tu nie ma co dyskutować. To jest drobiazg. Prezydent przejmie.
Ale czy to jest zgodne z innymi ustawami? To jest ciekawe.
Znaczy pytanie jest takie, on to może nie być zgodne z innymi ustawami.
No bo nie jest zgodne, skoro ustawa inna mówi co innego, więc tutaj co? Tamtą ustawę też trzeba będzie zmienić.
No niekoniecznie, może będzie w sądownictwie wyjątek. Pytanie jest takie, czy to jest zgodne z konstytucją? A tego ja nie wiem.
A to rozstrzygnie Trybunał.
A to rozstrzygnie Trybunał. A jeżeli to jest zgodne z konstytucją, to może być taki zapis, że w jednej kwestii jest wiek taki, a w przypadku sędziów na przykład jest wyjątek zrównanie nastąpiło.
Ale trzeba powiedzieć, że też pewną ekstrawagancją było wystąpienie wczorajsze ministra sprawiedliwości, który powiedział, że w jednym z punktów nowelizacja ustawy o IPN-ie może być niezgodna, czy jest niezgodna z konstytucją, a przecież ta nowelizacja była w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywana.
No i tu dochodzimy do problemu. tak jak te cztery punkty w kwestii reformy sądownictwa są absolutnie do przyjęcia, to nie jest duże ustępstwo i w zasadzie powoli już Prawo i Sprawiedliwość i rząd może odtrąbić sukces. Tak tutaj te orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jak rozumiem, które zakazuje penalizacji tych antypolskich wystąpień w kontekście naród polski doprowadził do Holokaustu, bądź też państwo polskie, bo to było akurat karane i to był klucz tej ustawy. Teraz orzeczenie, że nie może być to karane, czyli po prostu depenalizacja tej ustawy, no de facto sprowadza tą ustawę, wydaje mi się, do punktu zero, czyli do punktu wyjścia. No bo cóż jest ten zapis, brak tego zapisu o penalizacji wyrywa zęby ustawie i nie jest zgodne kompletnie z intencją ustawodawcy. Znaczyłoby to, że naciski i sytuacja międzynarodowa, naciski państwa Izrael oraz jego sojusznika i naszego sojusznika Stanów Zjednoczonych być może były na tyle wielkie, że nie było innego wyjścia. Ale jak na chwilę bieżącą, wydaje się, że akurat w tym punkcie trudno mówić o sukcesie.
Jest jeszcze jeden punkt, którego nie do końca, może prawnik powinien to wyjaśnić. Jeżeli będą opublikowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprzed dwóch lat, te, które nie zostały opublikowane w monitorze rządowym, to co? To one będą jako orzeczenia Trybunału, jako znak za podpis. Co to będzie tak naprawdę?
Tu może należy dodać, że ta publikacja tych orzeczeń Trybunału, ona ma pewien warunek. Mianowicie zostało napisane w tych propozycjach, że to nastąpi zastrzeżeniami, w jakich okolicznościach te orzeczenia były wydane. Co to znaczy? Że tam zostanie napisane, że te okoliczności to było naruszenie prawa. A więc te wyroki zostają opublikowane, ale z zaznaczeniem, że one były wydane niezgodnie z prawem.
Ale
czy z naruszeniem prawa.
Ale to będzie pytanie, a kto orzeknie, że one były niezgodne z prawem, skoro te orzeczenia wydaje Trybunał Konstytucyjny?
Z tego wynika, że Trybunał Konstytucyjny chyba powinien to orzec.
Czyli nowy Trybunał dopisać.
Tak.
To nie będą te same, będzie coś dopisanego, więc jakiś kłopot prawny jest, ale zostawmy.
No mnie się wydaje, że tutaj to już by trzeba było do studia zaprosić eksperta od prawa, bowiem rzeczywiście tu może być jakaś komplikacja z kwestią tego zastrzeżenia, że orzeczenia te były wydawane niezgodnie z prawem, ale rozumiem, że intencją ustawodawcy byłoby wtedy doprowadzenie do sytuacji takiej, żeby te orzeczenia, choć podpisane, nie miały już konsekwencji żadnych prawnych, tylko po prostu pozostały martwą literą.
Nie wiem, czy ekspert od prawa wystarczy, czy tu w tym wypadku nie potrzebował ekspertem. Najlepszym nie byłby jakiś bardzo dobrze wyedukowany rabin.
No, z pewnością rabini słynęli w swoich, można powiedzieć,
egzegezach,
orzeczeniach, w swoich wystąpieniach. Często bardzo korzystali z zasady i byli w tym dobrzy, mianowicie wydawania tak zwanych salomonowych wyroków. I tu by się taki przydał.
Andrzej Potocki jest w studiu, jest gościem Poranka Wnet, reprezentuje tygodnik Sieci, a my posłuchamy zespołu Genesis. I bajkę opowiadamy już od wielu, wielu lat. Andrzej Potocki, tygodnik Sieci, Paweł Bobołowicz, Radio Wnet, Kurier Wnet. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
Sawczenko to jest teraz bohaterka pierwszych stron gazet ukraińskich. Dlaczego?
Nadia Sawczenko jest bohaterką od dawna, tylko chyba w jej przypadku następuje zmiana pojęcia, czym jest bohaterstwo. Wczoraj Nadia Sawczenko, jako właściwie kolejny deputowany Ukraińskiej Rady Najwyższej, została zatrzymana. Ukraińska Rada Najwyższa zdecydowała się zdjąć immunitet z Sawczenko. Sawczenka została zatrzymana przez ukraińskie służby i prawdopodobnie teraz trwają jej przesłuchania. O co w całej sprawie chodzi? Prokurator generalny ujawnił nagrania i szokujące dokumenty dotyczące Sawczenko. Z tych nagrań, z przedstawionych rozmów, to nagranie wczoraj było w formie wideo prezentowane w Radzie Najwyższej, trwa 28 minut, wynika z niego jasno, że Nadia Sawczenko próbowała przygotować zamach zbrojny, doprowadzić do zamachu na Radę Najwyższą na Ukrainie, doprowadzić do obalenia legalnych ukraińskich władz. Miała do tego przekonywać ukraińskich wojskowych. Uczestniczyła w akcji, która wiąże ją z tak zwanymi separatystami, czyli tymi terrorystycznymi republikami ludowymi na wschodzie Ukrainy, samozwańczymi republikami ludowymi na wschodzie Ukrainy. Stamtąd jej współpracownik miał przewieźć olbrzymią ilość ładunków wybuchowych, które miały właśnie służyć między innymi do przygotowania zamachów terrorystycznych w Kijowie. No, oczywiście te informacje są szokujące, bo pamiętamy, kim jest Nadia Sawczenko i pamiętamy jeszcze jak niedawno, co o niej mówiliśmy. Nadia Sawczenko, ukraińska pilot wojskowa, od samego początku konfliktu na wschodzie Ukrainy, rosyjskiej agresji, zaangażowana w siłach ochotniczych, jako wojskowa nie została zmobilizowana, więc poszła jako ochotnik walczyć przeciwko rosyjskiej agresji. W czerwcu 2014 roku trafiła do rosyjskiej niewoli i stała się więźniem Putina. Cały świat walczył o to, żeby Nadia Sawczenko z więzienia Putina została wypuszczona. A w Polsce też właściwie wszyscy popierali tę sprawę jednoznacznie, łącznie z polskim parlamentem, który w tej sprawie się wypowiadał, bo Nadia Sawczenko, będąc w rosyjskim więzieniu, została ukraińską deputowaną. I jako deputowana, była też deputowaną do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, polscy koledzy upominali się o wypuszczenie jej z więzienia. Właściwie każdy przyzwoity człowiek wtedy walczył o to, żeby Nadia Sawczenko z putinowskiego więzienia wyszła. Później właściwie jej losy przypominają historię. Pisałem o tym w 2016 roku. Jest taki serial Homeland, opowiadający historię amerykańskiego żołnierza, który trafia do więzienia katowni Al-Kaidy, odbity z tej Al-Kaidy, trafia, wraca do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostaje ogłoszony bohaterem, nawet zostaje kongresmenem, a okazuje się, że wciąż nadal współpracuje z Al-Kaidą. Jest jakaś zbieżność z tymi losami filmowymi. Wygląda na to, że Nadia Sawczenko z jakichś powodów świadomie czy nieświadomie, ale na pewno uczestniczy w realizacji scenariusza, który ma na pewno bardziej charakter prorosyjski, czy działa na rzecz Rosji, niż charakter ukraiński. Chociaż no, ciężko jest oczywiście w tym momencie mówić o jej motywach, no ale tak czy inaczej mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, gdzie deputowany Ukraińskiej Rady Najwyższej przygotowuje, czy jest oskarżona o przygotowanie zbrojnego zamachu na władze Ukrainy.
Razem z separatystami ze wschodu Ukrainy.
Czy... Z tak zwanymi separatystami, czyli ciężko ich nazwać separatystami, staram się na to zwracać uwagę, bo jednak są to osoby, które po prostu funkcjonują jako rosyjscy namiestnicy, czy wydłużone ramię Moskwy, realizują rosyjskie interesy. To nie są osoby, które chcą budować jakąś formę niepodległości na terenie Ukrainy, a tylko po prostu działają na rzecz Rosji. Tak, faktycznie. Nadia Sawczenko od dawna budziła kontrowersję tym, że jeździła do tych tak zwanych republik ludowych, przekraczała w sposób nie do końca zrozumiały tą administracyjną granicę pomiędzy terenami okupowanymi a Ukrainą. Było wiadomo, że prowadzi rozmowy między innymi z Zacharczenką i on się tam pojawia. Pojawia się w tych rozmowach ujawnionych przez ukraińską prokuraturę generalną.
A czy te rozmowy są dostępne publicznie, czy to było tajne posiedzenie parlamentu ukraińskiego?
Wczoraj odsłuchiwałem tych rozmów, tak, materiał jest publiczny, no właśnie 28 minut nagrania, no to one jest szokujące po prostu, bo do momentu, kiedy czytałem właściwie tylko opis i słuchałem komentarzy, to tak silne przekonanie właściwie w każdym z nas pewnie tkwi, gdy wyrobimy sobie zdanie o kimś, że ktoś jest bohaterem, chociaż w przypadku Sawczenko te pytania się pojawiały już zdecydowanie wcześniej, ale jednak aż ciężko uwierzyć, gdy słyszy się zarzut, który brzmi próba zamachu stanu, próba jakiegoś przewrotu zbrojnego. No, brzmi to tak mało wiarygodnie, że naprawdę trzeba twardych dowodów. I po obejrzeniu tego nagrania jednak można zrozumieć stanowisko ukraińskiego prokuratora generalnego, który wczoraj zresztą dyskutował bezpośrednio z Sawczenko na sali obrad.
A tam i oglądała ten film?
Tak, to ten materiał też widziała Sawczenko. W tym materiale są, zaraz powiem, co mówi o tym Sawczenko, w tym materiale są nagrania zarówno z podsłuchów, ale są też materiał, jest miażdżące właściwie materiał wideo z jednej z rozmów, w których bierze bezpośrednio udział Sawczenko w rozmowach z ukraińskimi wojskowymi, których właśnie przekonuje do zamachu. Oczywiście no, pamiętajmy, że jest to materiał prokuratury generalnej i na pewno jedna z możliwych linii obrony to jest podważenie wiarygodności tego materiału. Sawczenko próbuje, czy w pierwszym momencie, kiedy w ogóle została publicznie oskarżona o udział czy próbę dokonania przewrotu, ona próbowała, właściwie nie wyparła się tego. Od samego początku zaczęła mówić o tym, że władza jest zła, zaczęła krytykować Poroszenkę, natomiast jakby kwestionowała samą sprawę metody. Tam jednym z takich szokujących elementów tego nagrania jest opowieść, jak powinien wyglądać atak na Radę Najwyższą, gdzie mówi mowa o tym, że w czasie obrad, kiedy będzie występował prezydent, ma dojść do użycia granatników, do rozstrzeliwania deputowanych, do zerwania takiego potężnego świecznika, który jest, czy żyrandola, który jest nad Radą Najwyższą, który ma spaść i ma tam zabijać osoby z otoczenia Poroszenki w tym nagraniu.
No i dosyć, co dalej właściwie?
Dosyć szczegółowo opowiada o tym, jak miałoby to wyglądać. No ciężko jest tego się wyprzeć, więc ona próbuje ironizować. Wczoraj przyniosła do Rady Najwyższej, ponieważ była oskarżana wcześniej już o to, że wnosiła na teren Rady Najwyższej granaty. Wczoraj przyniosła dwa owoce granatów, wyciągnęła je z torebki i powiedziała, o tak wyglądają moje granaty. Ale no, w tym momencie straciła chyba już kompletnie wiarygodność i próba ironizowania w takiej sytuacji, no to jest chyba nie najlepsze wyjście. Raczej trzeba by było...
Ale jest aresztowana?
Tak, no jest zatrzymana. Wczoraj wyprowadziło ją z Rady Najwyższej, wyprowadził oficer SBU. Odbywało się to wszystko w takiej dosyć spokojnej atmosferze. Czytał jej prawa i całą tą informację o zatrzymaniu w otoczeniu deputowanych, dziennikarzy. A Sawczenko przyjmowała to z uśmiechem. No... Wiele osób zastanawia się nad kondycją psychiczną Nadii Sawczenko. W różny sposób zresztą to motywując. Pamiętajmy, że Nadia Sawczenko w putinowskim więzieniu spędziła 2 lata. Będąc już w putinowskim więzieniu, niektóre osoby zgłaszały taką, czy mówiły o takiej możliwości, kim będzie Nadia Sawczenko, jak wyjdzie z tego więzienia i co się z nią dzieje w tym więzieniu. Nadia Sawczenko wczoraj odniosła się do tej kwestii możliwych zarzutów związanych z jej kondycją psychiczną. Mówiła, że jako ukraiński pilot wojskowy co roku przychodziła badania psychiatryczne. Sugerowała, że takie badania przydałyby się ukraińskim deputowanym. Ona sama uważa, że jej zdrowie psychiczne absolutnie w żaden sposób nie jest zagrożone. No ale mówiąc szczerze, patrząc na to wszystko, to albo można mieć wrażenie, no scenariusze mogą być różne, ale albo mamy do czynienia z nieprawdopodobną operacją innych służb innego państwa na terenie Ukrainy, z szaleństwem i szalonym politycznym projektem, w którym są zaangażowane faktycznie siły wewnętrzne ukraińskie, Nadia Sawczenko plus te tak zwane Republiki Ludowe.
Ale były jakieś inne aresztowania, czy tylko tą Nadię Sawczenko wyprowadzono?
Wcześniej został aresztowany, zatrzymany i od tego właściwie zaczęło się. Jej współpracownik Ruban to jest osoba, która też bardzo ciekawa osoba, bo od samego początku, od 2014 roku, oficer, ukraiński oficer, który brał udział w wymianie jeńców z ukraińskich i tych właśnie rosyjskich i tych bojowników terrorystycznych, samozwańczych republik. Osoba, która bardzo często przekraczała tą umowną granicę i to właściwie jego zatrzymanie przy próbie wyjazdu z Donieckiej Republiki Ludowej, z tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, z ładunkami wybuchowymi uruchomiło tą całą serię wydarzeń, czyli oskarżenia pod kątem Sawczenko i upublicznienie tych wszystkich materiałów. Natomiast no z tego materiału prokuratury generalnej wyraźnie widać, że to nie jest tylko i wyłącznie opowieść Sawczenko, gdzieś słowa wypowiedziane w jakiejś atmosferze kawiarnianej, tylko faktycznie to pewien proces przygotowań, w który na pewno musiało być zaangażowanych więcej osób, więc można spodziewać się, że dojdzie do następnych zatrzymań. Być może one już są realizowane. Ja na razie takiej informacji nie znalazłem.
Andrzej Potocki.
Zastanawiająca jest ta motywacja Sawczenki. Mówiłeś, Pawle, o tym wspominałeś, o tym filmie Homeland. Tam podobny syndrom występował wśród żołnierzy amerykańskich, którzy wyszli z niewoli podczas wojny koreańskiej. Tylko, że na tych żołnierzach przeprowadzano tą operację prania mózgu. i to było wytłumaczalne. Ja nie sądzę, żeby GRUS był w trakcie, kiedy Sawczenko przebywała w więzieniu, robili jej tego typu operacje, typu pranie mózgu. Może mi się tak wydawać tylko, ale być może u Sawczenki zadziałał taki syndrom podobny do tego, co reakcji naszej opozycji, że po prostu tak ta niechęć do własnego rządu jest tak wielka, że przekraczane są granice do walki z nim. Człowiek jest, potrafi przekroczyć te granice zdrady. I być może to ten mechanizm zagrał u Sawczenki, bo z tego, co mówisz, to wygląda na to, że sprawa jest bardzo poważna i Sawczenko rzeczywiście chciała przejąć władzę, tak jak się to kiedyś robiło, w starym dobrym stylu, w cudzysłowie oczywiście, no. Dobrym, z poduszczeniem wywiadu, wiadomo, rosyjskiego.
Wprost mówiła przecież o tym wcześniej, właśnie parę dni wcześniej mówiła o tym, że ukraińscy wojskowi powinni dokonać puczu, czyli ona, no można powiedzieć, że tak, do swojej motywacji dopisuje absolutnie pobudki proukraińskie, oficjalnie tak dopisuje, co nie oznacza, że nie może być jednak elementem scenariusza realizowanego przez zewnętrzne państwo. No mi też się wydaje, to sprawą dosyć ciężką wyobrażalnie, że przez te dwa lata, kiedy była w więzieniu, ale jednak była obserwowana przez świat, że mogło dojść do jakiegoś niesamowitego eksperymentu, w którym zmieniono jej psychikę. Raczej wielu komentatorów zwraca uwagę na to,
Była taka narwana.
Właśnie,
to...
że Sawczenko, trafiając do więzienia, to już była osoba, która właściwie rokowała nadzieję na to, że jak z niego wyjdzie, a szczególnie jak wyjdzie jako bohater, może doprowadzić do pewnych zmian na scenie politycznej Ukrainy. Zresztą myśmy o tym mówili na antenie Radia Wnet w 2016 roku, sugerując, że te zmiany to wcale nie muszą oznaczać jakichś prostych zmian, że to, kim jest Nadia Sawczenko, jak będzie działała, może być bardzo kontrowersyjne. No ale myślę, że takiego scenariusza to naprawdę, no chyba, że twórcy filmu Homeland potrafili to przewidzieć, bo autentycznie zbieżność tego jest niesamowita.
Odnotujmy, że do zamachu stanu na Ukrainie nie doszło. Paweł Bobołowicz wróci do studia po godzinie 8, albo teraz może zrobi miejsce, bo jest w studiu Ryszard Makowski. Jest godzina 7:53. Dziękuję bardzo.